RenderCube to łódzkie studio działające w branży gier od 2012 roku. Wydany w 2020 roku przez spółkę tytuł Medieval Dynasty okazał się jednym z większych sukcesów komercyjnych w polskiej branży gier. Wielu inwestorów w grze dopatruje się podobieństwa do wielkiego hitu Green Hell, innego polskiego studia Creepy Jar. O przyszłości gry Medieval Dynasty, historii RenderCube, związkach z Creepy Jar, całej polskiej branży gier, plusach i minusach obecności na giełdzie, rozmawiam z człowiekiem, który rzucił studia, żeby robić gry, czyli Damianem Szymańskim, prezesem zarządu i głównym akcjonariuszem RenderCube.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, dzisiaj zapraszam do wysłuchania 59. odcinka podcastu 21% rocznie, a moim gościem jest Damian Szymański, prezes zarządu RenderCube. Cześć Damianie.
Cześć, cześć, witam wszystkich, dzień dobry.
Zacznijmy od tego, jak w ogóle trafiłeś do branży gier, w jakich okolicznościach powstał RenderCube i jak to się stało, że trafiliście na swój najważniejszy tytuł, który sprawił, że jesteście tu i teraz, czyli oczywiście mowa o Medieval Dynasty.
Początki były dość ciekawe, bo to było jeszcze, jak byłem mały, no to uwielbiałem wszystkie filmy typu science fiction, fantasy i tak dalej. Jeszcze wtedy raczkowały efekty specjalne, więc jak zacząłem to obserwować jako dzieciak de facto, to zawsze zastanawiałem się, jak oni to zrobili. Później w wieku bodajże gimnazjalnym, jeszcze gimnazjum wtedy było, przyszedł do naszej szkoły taki młody informatyk, który akurat na swoją pracę bodajże inżynierską tworzył animację 3D. No i ja się zainteresowałem, co to jest, jak to się robi, może mi pokażesz cokolwiek. I on mi wtedy tam pokazał ten program i to był 30 Max, jak się w nim poruszać i tak dalej. No i ja de facto dalej bawiłem się sam z tym. No i tak wyszło, że po prostu wtedy też community wokół tworzenia grafiki w Polsce było w takich, powiedzmy, na początkowym etapie, tam było raptem kilkadziesiąt osób, trochę forum się, no, pewne fora powstały i tak dalej. Ja tam zacząłem się udzielać, zacząłem robić pierwsze modele, jakieś tam rzeczy, no i to trwało aż do zakończenia szkoły, liceum. I jak poszedłem na studia, to były studia informatyczne, właśnie też z myślą o tym, że dalej kontynuować z informatyką przygodę. Wtedy w pierwszym półroczu dosłownie pojawiła się oferta pracy akurat z Łodzi, gdzie w Łodzi studiowałem. Pracę w jednym studiu. Mówiłem z ciekawości, że spróbuję wysłać, zobaczymy co będzie. No i okazało się, że mnie przyjęli. No i przez to, że studiowałem dziennie, ciężko było to pogodzić, no ale przez pierwsze pół roku próbowałem chodzić do szkoły, plus jeszcze dodatkowo pracować. I de facto to wyglądało tak, że ja biegałem na kolokwia i wracałem do pracy. Więc na dłuższą metę to się nie udało pogodzić. Popracowałem w tej firmie właśnie około pół roku i zaraz po tym pół roku zrezygnowałem ze studiów, skupiłem się na karierze.
I dlaczego wtedy... mnie to nie dziwi, że zdecydowałeś się zrezygnować ze studiów i poszedłeś akurat do pracy?
Tak, jakoś tak wcześniej tego nie myślałem, że tak to się potoczy, ale summa summarum, jak zacząłem to analizować, mówię, kurde, jednak te 5 lat doświadczenia, powiedzmy, tyle bym studiował, te 5 lat doświadczenia mieć, a nie mieć, to był no-brainer, tak? To na tamten moment się wydawało dość dziwne w ogóle. Wiadomo, rodzice to oczywiście mówili, no gdzie, no musisz skończyć studia, gdzie będziesz szedł jeszcze do takiej pracy, którą nie wiadomo, co będzie w przyszłości i tak dalej, ale mi to się super spodobało. Byłem tam wtedy grafikiem postaciowym, czyli już w ogóle to, co uwielbiałem robić, czyli tam jakieś potwory robiłem i tak dalej, także to było super. I zaraz po tym pół roku, jak tutaj się rozstałem z tą firmą, bo po prostu przestała istnieć. Wysłałem sobie CV do Warszawy. Tak, z ciekawości też zobaczyć, jak tam te studia, których kilka było po prostu na rynku, jakby się na to zapatrywały. No i w tamtym momencie też dostałem kolejną ofertę pracy z Warszawy, no i wtedy już poszedłem tam. I to była firma Prominence, która okazało się, że też to była dość ciekawa sytuacja, że przekształciła się w Techland Warszawa w trakcie, kiedy ja tam pracowałem. Zaczęliśmy robić Dead Island wtedy w tam Prominence'ie.
A, czy ty tam nie spotkałeś panów z Creepy Jara?
Oczywiście, oczywiście. Byli moimi szefami, że tak powiem, przez około 6 lat prawie. Także bardzo dobrze się znaliśmy. Ja byłem u nich leadem 3D na tamten moment. Rozwijaliśmy w sumie tak naprawdę wspólnie, bo oprócz nich to było raptem kilka osób na palcach jednej ręki, jak powstał Techland Warszawa. I później to zostało rozwinięte już do tych kilkudziesięciu osób. No i współpracowaliśmy bardzo długo. I po jakimś czasie właśnie doszło do sytuacji, że musiałem zmienić firmę. I zastanawiałem się, co dalej. Powiedziałem sobie, że na pewno chcę zrobić sobie troszeczkę przerwy, no bo jednak to był intensywny okres, te kilka lat przy pracy, przy chociażby właśnie Dead Island czy Call of Juarez i innych produktach, które tam robiliśmy. Było dość eksploatacyjne mocno i stwierdziłem, że no, chwilkę odpocznę, tak? No i w czasie, kiedy ten odpoczynek był, zgłosiła się firma CA Games z propozycją właśnie pracy, tylko że to było studio w Bydgoszczy. Ja mówię, kurde, nie chcę się znowu przeprowadzać. Powiedziałem mi tak, że jeśli mi zaoferujecie pracę zdalną, to ja się zgadzam. No i oni powiedzieli, okej, to zakładaj własne studio. Ja mówię, ciekawa propozycja, nie myślałem o tym, ale to w sumie tak od razu mnie zmotywowało do tego, może to jest kierunek. No i wtedy powstał RenderCube właśnie w tamtym czasie. No i przez pierwsze 2 lata współpracy i powstania RenderCube'a to współpracowałem właśnie jako zdalny grafik 3D. Głównie dla CI Games, ale też inne podmioty się pojawiały, bo jak tylko to zrobiłem i zacząłem troszeczkę bardziej się angażować w rozwój samej firmy, to pojawiły się zlecenia. I było ich coraz więcej. Reklamy, filmy, teledyski nawet były właśnie gry komputerowe z różnych firm. I tak stwierdziłem, że dobra, no to mam już tego tak dużo, że potrzebuję pomocy, bo nie dam rady, bo doba ma tylko 24 godziny, a ja chciałbym jeszcze przespać troszeczkę. I wtedy zacząłem zatrudniać pierwszych pracowników i to był chyba rok 2014, właśnie po tych 2 latach współpracy stricte CA Games. No i od tamtego momentu już się zaczęło, tak? Ciągła rozbudowa, coraz więcej osób, coraz więcej wyzwań. No i podjęcie decyzji o tym pierwszym projekcie. Był to Monster League. To była gra kartowa, czyli wyścigi kartingowe, coś na zasadzie Crash Team Racing. Podobało nam się, w ogóle byliśmy, te osoby, które były u mnie w zespole, byliśmy fanami kiedyś Crasha i bardzo, bardzo dużo graliśmy w tego typu gry. I stwierdziliśmy, że to jest fajny projekt na start, że będzie łatwy. Okazało się, że nie byłby taki łatwy, jak zakładaliśmy do zrobienia i troszeczkę tam rzeczy musieliśmy odkryć w tym temacie, chociażby fizykę i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy, a jeszcze nastawiliśmy się też na multiplayer w tamtej grze, co było totalnym nowym dla nas, więc dużo rzeczy było, ale dzięki temu projektowi, że dowiedzieliśmy go, zrobiliśmy go we własnym zakresie, za własne pieniądze, został wydany też na Steamie. Niestety akurat wtedy o sprzedaży nic nie wiedzieliśmy absolutnie. To było tak, że produkcję jakąś zaplanowaliśmy, zrobiliśmy te wszystkie rzeczy, jakieś tam obszary powstały wokół tej produkcji, a później nie umieliśmy tego sprzedać. No i powstało pytanie, co dalej, bo zrobiliśmy ten projekt, jest fajny, jakościowo też był bardzo dobry, bo nie było drugiego moim zdaniem takiego produktu, oprócz właśnie Crash Team Racing, które powstało nowe, które jakościowo było wyższe od nas w tym gatunku gier. To zaczęliśmy poszukiwania inwestorów, żeby nas finansowali właśnie kolejny projekt, kolejną rzecz, którą byśmy mogli robić. Już odchodząc wtedy na tamten moment powoli od outsourcu, bo wiedziałem, że po prostu tych dwóch rzeczy nie da się pogodzić. Albo to, bo trzeba było się skupić na jednym albo na drugim. I wtedy ten etap właśnie wychodzenia z outsourcingu się rozpoczął. No i natrafiliśmy też na firmę właśnie Topis Productions, w której pitchowaliśmy projekt, który był powiedzmy zbieżny z ich ambicjami na przyszłość, bo to też był projekt średniowieczu, jakieś tam elementy właśnie tego średniowiecza, coś tam, no i oni do nas się zwrócili, że fajnie by było, jakbyście nam tutaj pomogli w takim projekcie Medieval Dynasty. My mamy swoją tą markę Dynasty, mamy tych kilka projektów, no ale pomyśleliśmy o czymś takim, jak my mamy, tylko że w wersji średniowiecznej. No to my stwierdziliśmy, że fajnie to wygląda, że jest to jak najbardziej na nasze możliwości na tamten moment, bo to też było bardzo ważne, bo nie wziąłbym nigdy projektu, który bym czuł, że nie dalibyśmy rady skończyć. No i wtedy się już porozumieliśmy z tą firmą, a jeszcze dodatkowo też zostali naszymi inwestorami strategicznymi w firmie, więc to wszystko się zadziało bardzo szybko i bardzo, bardzo sprawnie. Zrobiliśmy ten projekt, no i historia pokazała, że to był bardzo dobry krok do dalszego rozwoju studia.
No powiem ci, że trochę przeszedłeś tej historii. Jestem tylko ciekawa, czy w końcu skończyłeś te studia?
Nie. Tak, mam jakieś tam ambicje swoje własne, ale to raczej w innych aspektach. Zawsze marzyłem o tym, żeby reżyserię bądź coś wokół tego filmową zrobić. Może kiedyś to się uda na ten moment. A jak się domyślasz, jednak zaangażowanie w spółkę i projekty to jest tak duże, że no wykrzesanie czasu to jest praktycznie niemożliwe.
No tak, no studia nie były ci potrzebne do osiągnięcia sukcesu, ale też w tej historii nie dziwi mnie tutaj spotkanie z Creepy Jarem i też inwestorzy, nie ukrywajmy, porównują bardzo często RenderCube do Creepy Jara ze względu na podobieństwo rozwoju Greenhella i Medieval Dynasty, ale powiedz mi, jak ty oceniasz to porównywanie? Czy Medieval Dynasty idzie podobną ścieżką jak Greenhell, czy może te porównania są trochę na wyrost według ciebie?
Nie są na wyrost. My nawet sami porównujemy te dwa produkty, ponieważ to, czego się nauczyłem przy pracy z chłopakami z Creepów, wtedy, kiedy pracowaliśmy wspólnie jeszcze w Techlandzie, to było takie podejście jakościowe. Po prostu jakość zawsze się obroni. I to było takie hasło przewodnie, że cokolwiek byśmy nie robili, to musimy to zrobić na najwyższym poziomie, jakim jesteśmy w stanie zrobić na ten moment. I to przyświecało im i dzięki temu właśnie Greenhell był taką grą, jaką był i też taką sprzedaż osiągnął, bo po prostu zaskoczył, że może być gra w formule Early Access, która wygląda jak skończona, jest fajna, jest grywalna, da się tutaj naprawdę fajnych rzeczy dużo zrobić. Jeszcze to był survival, który wtedy na tamten moment był bardzo popularnym gatunkiem. I oczywiście my się porównywaliśmy i nie ukrywam, że to było też takie dla mnie troszeczkę mentorskie podejście, że zaufałem chłopakom na tyle kiedyś, że później obserwując ich, co oni dalej zrobili ze sobą, z projektem, ze studiem i tak dalej, to było dla mnie takim wyznacznikiem, co my mamy zrobić. Także oczywiście to porównanie jak najbardziej jest trafne i my się sami porównujemy do tego tytułu, chcemy osiągać te same rzeczy, a nawet lepsze. Oczywiście i tak, Greenhell czy Medieval Dynasty to są praktycznie te same cele, czyli jakość udowadnia, że da się zrobić fajną grę, która się sprzeda.
No dobrze, czyli jak chcecie iść drogą Greenhella, no to tak, minimum milion sprzedanych egzemplarzy przed nami, kolejne DLC, no oczywiście wersje konsolowe, jeszcze do tego na pewno wrócę, no ale najważniejsze, wiesz o tym, tryb kooperacyjny. Wiem, że rozmowy trwają, ale powiedz mi, no już nie zapytam się, czy będzie ten tryb, bo wiem, że na razie mi nie odpowiesz, ale jak oceniacie w ogóle tutaj potencjał tego trybu kooperacyjnego w Medieval Dynasty?
Sam tryb kooperacyjny, obserwując na przykład community nasze, które się zrodziło wokół Medieval Dynasty, no to nie ukrywajmy, praktycznie dużo bym nie skłamał, jakbym powiedział, że co drugi komentarz jest praktycznie dodajcie koopa do tej gry. No tak to wygląda, tak? W tym momencie mamy sprzedane ponad 800 tysięcy sztuk, zbliżamy się do tego miliona dużymi krokami. Jeśli tyle osób pragnie tego trybu, no to był no-brainer, że ten tryb chcielibyśmy zrobić i musimy nawet sprawdzić, czy to jest wykonalne, bo ta gra była projektowana zupełnie pod coś innego. Była projektowana pod jednoosobową rozrywkę, co się bardzo dobrze sprawdziło, bo jednak sprzedać tyle sztuk gry, która jest solo, no to już jest ewenement. A jeszcze w dobrej jakości, czyli przy dobrych ocenach i tak dalej i cały czas rozpędzając tą sprzedaż i cały czas dowożąc kolejne rzeczy, to jest już naprawdę duży ewenement. Także tutaj wiemy, że będzie to duże wyzwanie, dlatego ta ewaluacja, o której chciałem powiedzieć, bo wiem, że większość inwestorów to interesuje, większość ludzi to interesuje, graczy to interesuje, czy ten koop będzie w tej grze, dlatego już zaczęliśmy o tym rozmawiać, że tak, oczywiście badamy temat, sprawdzamy możliwości, co będzie się wiązało z tym, że co byśmy musieli zrobić w grze, żeby ten tryb powstał, żeby on był oczywiście przede wszystkim ciekawy, no i to, co wcześniej mówiłem, jakościowo dobry, że to nie był tryb, który będzie tylko dodali na siłę i tak dalej, na pewno nie chcemy tego robić, tak? Więc to wszystko się dzieje, ja widzę w tym niesamowity potencjał, oczywiście nie chcę przytaczać żadnych liczb, bo to może mogło być źle odebrane w przyszłości, jeśli bym się przeliczył z tym mocno, no ale porównując inne projekty, które te tryby miały, jak się sprzedają, czy to chociażby Greenhill właśnie, czy Valheim, który miał koopa, czy inne projekty, które mają koopa, jeszcze w tych czasach, które mamy, no to jeśli to zrobimy, jeśli to doprowadzimy, no to każdy może liczyć, tak jak i my raczej, że będziemy mieli naprawdę, naprawdę fajny milestone, naprawdę fajną rzecz w przyszłości na koncie. Tylko to wszystko zależy od tego, co postanowimy, co wewnętrzne testy pokażą i czy to jest faktycznie opłacalne, bo też trzeba brać pod uwagę to, ten projekt jest bardzo duży. My na przykład jak wychodziliśmy z wersją early accessową i to, co jest w wersji 1.0 teraz, to jest druga gra. W sensie dodaliśmy tyle kontentu, dwa razy więcej kontentu albo nawet lepiej kontentu od tego, co było w wersji early accessowej. Czyli ilość pracy, która by nas czekała przy przerabianiu różnych rzeczy, to diametralnie wzrosła niż to, jakbyśmy projektowali z samego początku. Dlatego tutaj mówię, nie jestem w stanie na ten moment podzielić, bo być może to się okaże, że to jest nieopłacalne, że lepiej jest poświęcić ten sam czas i budżet na to, żeby już faktycznie robić nowy projekt, nowym już założeniem, bo multiplayerowym i tak dalej. Aczkolwiek nam wewnętrznie w studiu absolutnie zależy na tym, żeby Medieval posiadał te elementy.
Ale tak, no zakładając czysto hipotetycznie, podejmujecie decyzję o trybie kooperacyjnym, to ile to zajmie wam czasu?
Nie jestem w stanie powiedzieć, bo tak szczerze to może być rozstrzał bardzo duży, może być tak, że się okaże, że a to w sumie nie jest takie straszne i to pół roku na przykład jest zrobione, a się okaże, że a to jednak jest tak straszne, że to zajmie 2 lata. Tak, nie jesteśmy w stanie o tym powiedzieć. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Tą decyzję właśnie o tym trybie kooperacyjnym będziemy głównie opierać o czas, bo to jest dla nas najważniejsze, bo też to, że gra jest longsellerem, to jest jasne. To, że ona się sprzedaje bardzo duży czas, to jest też jasne, ale jeśli na przykład byśmy powiedzieli graczom, że dopiero za 3 lata kooperacja będzie, no to jest tyle czasu w branży gier, że no niekoniecznie by to było dobrym wyjściem, tak? Wtedy można byłoby się zastanowić, czy nie warto tego zrobić jednak do nowego tytułu, a tutaj Medievala rozwijać dalej, jak jest to, co się podoba graczom, z tego singla wstawiać i tak dalej. Dlatego wszystko wyjdzie po tym pierwszym kwartale. Wewnętrznie po prostu daliśmy sobie taki czas, że słuchajcie, musimy to zewaluować, musimy zobaczyć do końca pierwszego kwartału, co mi damy, tak?
Dobrze, to ja czekam na koniec pierwszego kwartału, że tak powiem. No ale tak, Medieval Dynasty jest waszym IP już tak naprawdę od dłuższego czasu, ale nadal dzielicie zysk z wydawcą Toplitz Production. To tak naprawdę, co właściwie dało wam wykupienie tego IP od wydawcy? Możliwość rozwoju tego tytułu według waszego uznania?
Tutaj to było kilka czynników. Zaraz po wyjściu Early Accessowym, jak zobaczyliśmy, jak się ta gra zachowuje, jak performuje, jaki szybki przyrost jest graczy, to co oni piszą o tej grze, jakie są oceny w ogóle i tak dalej. I porównując właśnie do innych tytułów, jak chociażby Greenhill, Valheim, The Forest i tak dalej, to stwierdziliśmy, kurde, my tutaj mamy taki tytuł, że przez kilka lat najbliższych on przyniesie niesamowite zyski. A ze względu na to, że wcześniejsza umowa opiewała na nam dużo mniejsze zyski ze sztuki, bo większość pieniędzy, wiadomo, zaryzykował nasz wydawca, płacił za produkcję i tak dalej, i tak dalej. To było takim pierwszym sygnałem do tego, musimy porozmawiać. No i dalej zastanawiając się nad tym, co możemy zyskać przez to wykupienie tego IP, no to wyszły rzeczy takie jak chociażby zabezpieczenie firmy, czyli nie będzie możliwości takiej, że ktoś nam zabierze ten projekt, by cokolwiek się wydarzyło. Są różne rzeczy, się dzieją na rynku, tak? I możemy zabezpieczyć też przyszłość, czyli kolejne sequele, dzięki temu, że to my na pewno to będziemy mieli w rękach i my możemy to zrobić, zdecydować, co dalej będzie z tym tytułem się działo. Także było tutaj bardzo wiele czynników, które nas popchnęły do tego, żeby zacząć rozmowę o tym IP. No i dzięki temu też zwiększyliśmy zyski z jednej sztuki, zabezpieczyliśmy właśnie przyszłość, mamy już tą markę i wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze wiele milestone'ów i to, co do tej pory wygenerowała gra, to praktycznie już pokryło, no już zarabiamy dużo więcej od tego, co praktycznie kosztowało to IP. A patrząc też na to, że dzieliliśmy się, oczywiście Toplitz Productions było pierwszym inwestorem, było też pierwszym podmiotem, który ryzykował finansowo cały ten projekt. My nie wiedzieliśmy przed wydaniem gry, jak ona będzie performowała. My dopiero się o tym dowiedzieliśmy później. No ale wiadomo, że przy sukcesie to zaczęli inaczej rozmawiać, tak? Dlatego też musieliśmy zapłacić za to IP i dodatkowo też jeszcze dalej dzielić się zyskami, ale w dużo większej skali, no bo my mieliśmy dużo mniejsze wcześniej wpływy i nadal musimy się dzielić tymi zyskami. Jednak to, mówię, w długofalowym rozumieniu to nam się bardzo opłaca. Bardzo się opłaca. Szczególnie porównując do innych IP, które były sprzedawane czy to niedawno, czy w historii, jak wcześniej na przykład wspominałem na webinarze o Ghost Runnerze, które zostały sprzedane za 5 milionów euro, nadal mają też podziały zysków, wszystko jest identyczne, ale było dużo droższe. My dzięki temu partnerstwu, które mamy, mogliśmy osiągnąć to samo przy praktycznie tak samo performującym projekcie za dużo niższą cenę. Także dla mnie to było jedno z ważniejszych takich biznesowych aspektów prowadzenia studia. Jestem dumny z tego, co się udało osiągnąć, bo to naprawdę nie było oczywiste. Wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie mamy taki tytuł w rękach. A przychodzi nam partner i wiecie co, przydałoby się to jakoś więcej podzielić tym samym sukcesem i tak dalej, ale mogliście powiedzieć, no nie, my już wszystko wydaliśmy wcześniej, oczywiście, tak? My już popełniliśmy koszta, wy jesteście teraz beneficjentem, oczywiście zrobiliście fajny projekt, ale hello, to jest nasze, tak? No to nie, to tutaj jestem bardzo dumny z tego, co się udało osiągnąć i to pokazuje też relację, jaką mamy z wydawcą, tak? To jest dobra relacja, jest dobra relacja i w przyszłości też miejmy nadzieję, że wszystkie relacje będą tak samo dobre albo nawet lepsze.
No właśnie, nawiązując jeszcze do tych relacji z Toplitz Productions, no bo wiemy, że oni rozwijają cały czas serię Dynasty, tam bodajże nawet kolejne polskie studio będzie wykonywać kolejną grę z serii. To teraz tak, czy wy zamierzacie samodzielnie rozwijać już wszystkie kolejne gry, czy może myślicie o współpracy dalej z Toplitz Productions, czy możemy już coś w tym temacie zdradzić?
Patrząc na historię, którą mieliśmy i to, co studio posiadało i to, co zyskaliśmy od strony wydawcy, no to są takie rzeczy jak PR, marketing, dotarcie do platform sprzedażowych, czy nawet chociażby takie rzeczy jak ten Microsoft i deal Game Passowy, tak? No to są rzeczy, których my osobiście, ja wiem o tym, że my byśmy tego nie zrobili, bo my nie mieliśmy do tego kompetencji, nie znaliśmy się na tym wcześniej i tak dalej. Więc jeśli chodzi o takie sprawy, no to wydawca to był dla nas naprawdę dobry ruch i dobry kierunek, żeby taką współpracę zawiązać. I ja jestem przekonany, że wolałbym środki i nasz effort przeznaczać na produkcję, czyli w przyszłości, żebyśmy się skupiali na produkcji, niekoniecznie budowali całe działy teraz sprzedażowe, marketingowe, PR-owe i tak dalej, u nas wewnętrznie, aczkolwiek oczywiście nie wykluczam tego, bo przyszłość jest różna, możemy różnie, może się okazać, że nagle faktycznie mamy takie możliwości, żeby to zrobić, żeby to na spokojnie rozbudować i tak dalej, ale w najbliższym czasie zakładam, że jednak z wydawcami będziemy współpracować, czy to będzie Toplitz, czy to będzie ktoś inny, czas pokaże, bo oczywiście przy nowym projekcie, który byśmy jakkolwiek zaproponowali, no to najprawdopodobniej będzie nasze IP wewnętrzne stworzone, bo jak wspomniałeś wcześniej, no to Toplitz jest naszą produkcję też z innymi podmiotami serii Dynastii, innych tytułów. My mamy Medievala, ale według nas troszeczkę może być za wcześnie na produkcji na przykład dwójki, żeby kontynuować dalej tą serię, ponieważ sama jedynka się sprzedaje bardzo dobrze i raczej ma jeszcze kilka lat przed sobą takiej bardzo dobrej sprzedaży, więc robienie dwójki to by było nielogiczne według nas na ten moment. Więc raczej będziemy próbowali z nowymi projektami, z nowymi IP i ja przewiduję, że to będzie z wydawcą. Czy to będzie Toplitz, czy to będzie ktoś inny i na jakich zasadach, to wszystko jest kwestią biznesową, zależy od masy czynników, zależy od tego, kto zapłaci za ten projekt, kto zapłaci za marketing, jakiej to skali będzie budżet i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie składowe się później finalnie składają na to, co oferuje się w umowach, tak? Więc zobaczymy. Nam się podoba ta współpraca, my jesteśmy wolni kreatywnie, absolutnie i to pokazał ten projekt, bo tutaj kreatywność to była po naszej stronie. My dostaliśmy tylko wytyczne, że słuchajcie, mamy taki pomysł, że to jest nasza seria Dynastii, ale w średniowieczu. Co moglibyście zaproponować? My zrobiliśmy pełny redesign. Zaproponowaliśmy im też to innowacyjne podejście, czyli zrobienie survivala z połączeniem z tym, z tamtym. Na początku się wydawało to bardzo dziwne, dlaczego taki projekt w ogóle ma szansę bytu, ale im dłużej się zaczęliśmy zastanawiać nad tym, mówiłem, to jest fajne. Dlatego tutaj nam zaufali, dali nam wolność twórczą, zrobiliśmy to i każdy jest zadowolony. Dlatego ja absolutnie jestem przekonany, że wydawca to jest nic złego, szczególnie, że teraz na rynku coraz więcej spółek, małych nawet spółeczek, podaje informację, że zawiązaliśmy z tym partnerem współpracę, z tym wydawcą współpracę i to zagraniczni wydawcy, nie tylko tutaj z rodzimego kręgu wydawców, więc tego jest coraz więcej. Dlatego ja twierdzę, że dla małych spółek, takich jak nasza, to jest absolutnie najlepsza droga, jaką można pójść, chyba że naprawdę mają taki projekt i taki pomysł na to, jak ten projekt wypromować, że to ma szansę jakiejś sprzedaży i potencjału. Tak? W innym wypadku to jest tak, jak było to w przypadku u nas Monster League. Jesteśmy zespołem, który ma doświadczenie, umie coś zrobić, ale nie umie tego sprzedać. Tak?
No dobrze, ale tyle razy powiedziałeś nowy projekt, nowe IP, że nie mogę się nie zapytać, czy już macie w planach właśnie nowy projekt, nowe IP, czy już może jakieś preprodukcje, coś możesz powiedzieć na ten temat?
Mogę powiedzieć tyle, że już od dawna jesteśmy firmą, która dużo, dużo myśli. Jeśli na przykład wymyślimy jakiś projekt, albo chociażby zalążek projektu się pojawi w naszych głowach, że o kurde, to mogłoby być fajne, to zaczynamy o tym rozmawiać. Takich projektów to mamy bardzo dużo, które powstały przez bieg lat. Tak? I teraz jesteśmy na takim etapie, że zastanawiamy się oczywiście nad kolejnym tytułem. Jesteśmy w trakcie rozważania, co to mogłoby być, z którego gatunku, czy ten gatunek jeszcze ma szansę sprzedażową na przykład za te kilka lat, czy nie, czy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się odbywa właśnie w takim, jak nazwał to, fazie totalnej preprodukcji, jeśli tak można nazwać, takiego brainstormingu, czystych kalkulacji, plus jeszcze dodatkowo rozpisywania takiego, powiedzmy, co to jest za świat, jaki jest rodzaj gameplayu i tak dalej. I dopiero po tym etapie będziemy decydować się, w co bardziej idziemy, czyli na przykład idziemy, dobra, projekt A, bo on wydaje się naprawdę fajny, jest na nasze możliwości i dalej będziemy go ewaluować i ta preprodukcja dopiero wtedy faktycznie ruszy. Ale na ten moment mamy kilka fajnych rzeczy w szafie, nad którymi myślimy i w końcu będziemy wybierali.
Ale raczej nie stanie się tak, że będzie Medieval Dynasty i nagle zapowiecie 5 symulatorów. Raczej nie idziecie w tę stronę.
Nie. Szczególnie, że tak. Żeby robić takie rzeczy, no to studio musiało być dużo większe, a przez tą dywersyfikację tych tytułów, to ja wiem, że nie utrzymalibyśmy jakości, którą chcemy utrzymać. To jest niemożliwe. To da się zrobić może dobrą grę, gameplayowo na przykład i tak dalej, ale byśmy mieli braki w elementach takich jak grafika, takie jak programowanie, że tam niektóre systemy byłyby ubogie i tak dalej, nie chcemy w to iść. Chcemy mieć jakościowe tytuły i teraz przez to, dzięki temu, że mamy Medieval Dynasty, możemy to robić dodatkowo, bez żadnej presji, żeby skupić się na takich rzeczach właśnie jak predesign, na takich rzeczach jak design już taki faktyczny, żeby już mieć całość świata nakreśloną, całość gameplayu nakreśloną i tak dalej, a potem już programować to w takiej jakości, jakiej chcemy, bo zaplecze finansowe i operacyjne mamy z jednego tytułu, który żeśmy zrobili wcześniej, tak?
A powiedz mi jeszcze, no bo jak już osiągaliście sukces wspólnie z grą Medieval Dynasty, to jeszcze w międzyczasie zadebiutowaliście na rynku New Connect. To było chyba w grudniu 2021 roku, prawda?
Tak.
To co obecność na rynku kapitałowym zmieniła w spółce? Czy w ogóle coś zmieniła?
Dla nas to był taki, dla mnie osobiście też, tego jak ta spółka powstała do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli już po debiucie giełdowym, gdzie na początku byłem sam dosłownie w drugim pokoju, w rodzinnym mieszkaniu i tak dalej, do jakiegoś pokoiku za zakładem kosmetycznym, gdzie pierwsze osoby zaczęły być zatrudnione, do tego, gdzie jesteśmy teraz, to jest coś niesamowitego. Czy to wpłynęło na spółkę znacząco? I tak i nie. Mamy tą świadomość, że mamy teraz dużo więcej zobowiązań w stosunku do inwestorów, do innych ludzi i tak dalej. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Aczkolwiek wiemy, czym ta spółka jest, że to tak samo jak wchodziliśmy na New Connect, już to było wcześniej postanowione, że nie będziemy tego robili przed wydaniem produktu, żeby obiecywać gruszki na wierzbie, że to będzie super, że to jest to, że inwestujcie w naszą spółkę, bo to będzie właśnie ta spółka, która powinna was interesować na rynku. Nie. Postanowiliśmy, że zrobimy to dopiero po premierze, żeby udowodnić, że my jesteśmy tą jakościową spółką, w którą warto wierzyć na długie, długie lata, a nie tylko jednorazowo, tak? I to się udało i dla mnie osobiście to jest niesamowity sukces, żeby z punktu, w którym jestem sam, dojść do spółki, która jest notowana na giełdzie polskiej. To jest coś niesamowitego.
No tak, tylko teraz niektóre spółki gamingowe debiutujące na rynku no nie mają też takiego szczęścia. Widać ten marazm, który panuje wśród inwestorów, ale zobacz, z drugiej strony mamy dobrą sytuację tak naprawdę na polskim rynku gier. Udana premiera Dying Light 2. Wiele premier jeszcze jest w kolejce. Teraz trwa festiwal Steam Next, też odnosimy tam sukcesy. Więc jak myślisz, z czego wynika ten rozdźwięk między nastawieniem inwestorów, a tym, co realnie się dzieje w całej polskiej branży gier?
Zeszły rok, jak i 2020, kiedy też CD Projekt wypuścił Cyberpunka, pokazał, że robienie gier nie jest proste. No, zdecydowanie, to nie jest proste i też oczekiwania były bardzo duże w stosunku do tego. I inwestorzy, ja absolutnie ich rozumiem, byli bardzo konserwatywni teraz, jeśli chodzi o zaufanie do kolejnych projektów, kolejnych studiów. I to jest zrozumiałe. Sami mieliśmy tego przykład, jak robiliśmy też oferty publiczne, gdzie już wcześniej, jak rozmawialiśmy o giełdzie, no to wynikało na to, że to nie będzie takie trudne, szczególnie z naszym podejściem, z naszym IP, tym, co posiadamy i tutaj, że jesteśmy po debiucie gry. I wszystko jest jasne u nas. U nas było wszystko absolutnie jasne, klarowne, czym spółka jest. To się okazało, że to nie jest takie proste już teraz, bo jednak nawet w takim przypadku inwestorzy mieli to zawahanie, czy jednak faktycznie dalej inwestować w tą branżę, bo czy coś dobrego może z niej wyniknąć. Ja uważam, że tak, zdecydowanie, bo mamy takie fajne aspekty, jak u nas jest bardzo dużo pasjonatów. To nie są pracownicy, są pasjonaci. Jak pracują w tej branży, no to są pasjonaci i mogą naprawdę dużo. Oczywiście kwestia też takich rzeczy jak crunche, czy coś takiego, co krąży w branży gier. No my na przykład u siebie osobiście unikamy absolutnie. Każdy musi być wypoczęty, musi mieć czas dla siebie, dla rodziny, dla swojej pasji i tak dalej. I na wszystko znajdziesz czas, nawet jeśli trzeba będzie opóźniać, to jest zrozumiałe. I na to zwracamy bardzo dużą uwagę, ale też idę z druga strona medalu, że jeśli ludzie pracują z pasji, to będą wkładali te naprawdę dużo więcej niż zwykły pracownik. To jest jedna rzecz u nas w branży. Druga rzecz, my jesteśmy dużo tańsi nadal od zespołów, które są na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o budżety. W tym momencie jesteśmy w stanie zrobić grę, która jest w rozsądnym budżecie, powiedzmy, nie wiem, strzelam do 2 milionów, do 3 milionów, do 4 milionów złotych i dzięki temu, że potrafimy zrobić grę, która naprawdę ma potencjał sprzedażowy w takich budżetach, nawet i większych się opłaca, bo nawet do 10 milionów złotych to jest nadal budżet, nazwijmy to indie dla Zachodu. Więc my jesteśmy w stanie zrobić naprawdę fajne jakościowo, bardzo dobre jakościowo gry w niskich budżetach, co przekłada się na to, że u nas jest dużo większa szansa na sukces finalnie niż na Zachodzie. Bo na Zachodzie przepalą większość budżetu na produkcję, bardzo dużego budżetu na produkcję, czyli muszą automatycznie zwrot z produktu zrobić dużo większy niż my musimy. Więc my możemy dywersyfikować to ryzyko u nas lokalnie. Także ja widzę tutaj jeszcze dalej dalej cały czas duży potencjał w naszej branży, jeśli chodzi o studia gamedevowe. Jednakże przez to, co się dzieje i ten marazm, jak powiedziałaś, na rynku i podejście inwestorów, uważam, że na polu bitwy tak zwanej naszej wewnętrznej gamedevowej zostaną jednak te spółki, które faktycznie kładą ten nacisk na tą jakość, kładą nacisk na to, żeby te produkty nie były odtwórcze w jakikolwiek sposób, czy kolejnym właśnie 15 symulatorem na tej samej bazie robionym co wcześniej, tylko faktycznie będą jakościowe, będą to dobre produkty, to spokojnie takie studia się obronią.
No tutaj właśnie dobrze powiedziałeś, tak, że potrafimy robić jakościowo bardzo dobre produkty o małych budżetach, jednak czasem też mam wrażenie, że inwestorzy cały czas kręcą się wokół CD Projektu, ale też tak jak wspomniałeś tutaj 2020 rok to był taki czas rozkwitu, powstawały cały czas nowe studia gamingowe, no teraz to już się chyba zmieniło, już ten okres tak pączkowania tego polskiego gamingu już został zakończony.
Myślę, że takiego łatwego pączkowania, tak, bo to było łatwe. Faktycznie, tak jak mówisz, ten 2020 i wcześniej nawet, pozyskanie inwestorów czy pieniędzy na rozwój, czy zbudowanie zespołu od zera na jedynie opierając się na przykład na pitchu gry, czy pomyśle samym, nawet bez większego dokumentu na ten temat, czy nawet jakikolwiek, już nie mówię o demach, czy vertical slice'ach takiego produktu, to było proste. Teraz to nie jest proste. Teraz trzeba faktycznie pokazać coś, że dobra, macie zespół, ale co tak naprawdę wy jesteście w stanie w tym zespole stworzyć? No to już trzeba to udowodnić. I moim zdaniem będzie to cięższe dla takich zespołów świeżych, które się dopiero co robią, więc oni muszą mieć już zaplecze z tyłu głowy, zaplecze finansowe. No bo nikt im nie da na ten okres pieniędzy, chyba że naprawdę będzie chciał zaryzykować, będzie chciał być tym pierwszym inwestorem. Takim naprawdę, naprawdę pierwszym inwestorem, który faktycznie zaryzykował no i po prostu dalej mu się może to udać albo nie udać, tak? Więc to będzie dużo, dużo cięższe i tych zespołów na pewno będzie powstawało mniej, bo tak jak powiedziałem, po prostu muszą coś pokazać. Nie ma innej możliwości, muszą coś pokazać. Już czasy się skończyły, gdzie zespoły mogły tylko się pochwalić tym, że mamy osoby na przykład, nie wiem, z Techlandu, z Projektu, będziemy robić fajne gry. No to już niestety się skończyło.
No tak, to jest też mój ulubiony tekst. Zawsze jak powstaje nowa spółka, to co ma do zaoferowania, to doświadczony zespół współpracujący wcześniej właśnie w Techlandzie, CD Projekcie, CI Games czasem się pojawia. Ale okej, a jeszcze tak patrząc szerzej na rynek, mamy za sobą konsole nowej generacji, ale teraz tak mi się wydaje, że ten rok może stać się rokiem wirtualnej rzeczywistości, bo mamy zapowiedziany PlayStation VR 2. Ma być nowy sprzęt od Meta. Powiedz mi, czy wy też jako Render Cube jesteście zainteresowani tym obszarem i też chcecie w nim działać?
Jesteśmy zainteresowani. Już wcześniej też podpisaliśmy, nie my, ale nasz wydawca, umowę licencyjną na stworzenie wersji VR-owej Medieval Dynasty, którą teraz zajmuje się stworzeniem jej firma Spectral Games. I zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy tego rynku. Absolutnie go nie znam. Muszę przyznać się szczerze, że jeśli chodzi o taką sprzedaż, na przykład jak powiedziałeś, PlayStation czy Microsoft konsole i tak dalej, tutaj się potrafi odnaleźć. VR dla mnie to jest nowum, absolutne. I jestem ciekawy, jak będzie performować nasz tytuł w tym aspekcie. No i oczywiście nie, jeśli tamta wersja, którą oni przygotowują w tym momencie, będzie fajna, no to będziemy musieli być wszędzie, tak jak na przykład z Medieval Dynasty staramy się być na każdej platformie możliwej, nawet na PC-cie, to się nie skupiamy tylko na Steamie, tylko jesteśmy na Game Passie, jesteśmy na Microsoft Store, Gogu i tak dalej, tych platform poszukujemy, co też się wiąże, nie każdy o tym wie, że każda platforma też wymaga osobnego podejścia programistycznego, bo każda platforma używa innych rzeczy, jak na przykład do community, czy do achievementu, czy do czegokolwiek, więc to też dla nas jest dodatkowa praca, którą trzeba wykonać przy każdej wersji gry, żeby to zaimplementować. Ale nie zawsze pokładaliśmy to, że musimy być widoczni wszędzie. Że ta gra jest naprawdę, naprawdę duża, jest naprawdę, naprawdę fajnym tytułem i jest wszędzie i każdy ją chce. Więc to było nasze założenie. Dlatego tutaj też VR przewiduje to samo. Jeśli tylko ta wersja VR-owa naprawdę będzie miała potencjał i będzie miała zainteresowanie, no to będziemy z nią próbowali na każdą platformę, tak jak PlayStation VR 2 czy Meta.
No właśnie tutaj jestem ciekawa, bo wspomniałeś o Game Passie. Medieval Dynasty tak naprawdę trafił jeszcze w formule wczesnego dostępu kilka miesięcy po jego udostępnieniu do Game Passa. Powiedz mi, jak to w ogóle pomogło waszemu tytułowi? Czy jak to wpłynęło na rozpoznawalność, na jego sprzedaż? Bo pamiętam, jak pojawiły się plotki, że Cyberpunk ma być w Game Passie i wtedy prezes Kiciński zdementował to, że to jest za wcześnie, a wy weszliście tak naprawdę kilka miesięcy po premierze Early Accessu.
Tutaj nawet jeśli chodzi o CD Projekt, to ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę, ile trzeba byłoby zapłacić za Cyberpunka w Game Passie, albo jak się trzeba byłoby dogadać na ten projekt, żeby on trafił do Game Passu, więc to akurat same słowa pana prezesa, no to mnie tutaj wcale nie dziwią, że to jest za wcześnie. Zresztą oni też wydali na marketing, na sam tytuł bardzo dużo pieniędzy. Zarabiałem jeszcze więcej pieniędzy na nim, dlatego to wcale mnie nie dziwi, takie podejście. U nas stwierdziliśmy, że same platformy streamingowe w przyszłości będą coraz więcej rynku zabierały i dobrze byłoby ustabilizować już partnerstwo na tym, w tym aspekcie. I tutaj właśnie też partnerstwo z Microsoftem jest dla nas ważną rzeczą. Plus dodatkowo to było naprawdę, naprawdę opłacalne. My widzieliśmy ten potencjał, że nadal ludzie traktują to jako nową i fajnie byłoby tam być, bo dodatkowo dochodzi do tego marketing, PR wokół samego produktu i tak dalej. A przy okazji mamy też dodatkowe zainteresowanie wśród ludzi, bo jest duże gro ludzi, ja na przykład tak osobiście też robię, że na przykład patrzę na Game Passie coś ciekawego, sprawdzam to, a później to dodaję do swojej biblioteki na Steamie. Także to bardzo dużo osób tak działa, więc wiedzieliśmy, że ten kanibalizm czy coś takiego nie nastąpi, a na pewno jeszcze nie teraz, a tylko nam pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców, jeszcze więcej zainteresowania zbudować wokół gry i powiedzmy darmowego marketingu, aczkolwiek tak jakby nam ktoś zapłacił za to, że nam robi marketing. Także to jest takie dość ciekawe.
Czyli co, jak będzie wersja konsolowa, to też Game Pass?
Tak. Jednak wcześniejsze założenia zakładały to, że po prostu dostarczymy PC-tową wersję, a później konsolową też do Game Passu.
A powiedz mi, jak to jest, no bo cały czas Game Pass, Xbox, a co z PlayStation? No mamy PlayStation Plus, no i jest PlayStation Plus.
Jeśli chodzi o inne streamingowe platformy, no to tutaj muszę zawieść, że akurat jeśli chodzi o streaming, no to
Game Pass jest Game Pass. No tak. Niestety, jestem team PlayStation, ale co poradzić. Ale słuchaj, no na pewno obserwowałeś ruchy od początku roku na rynku akwizycji, tak? Microsoft i Activision, Take-Two i Zynga, no ale też coś tam na polskim rynku się dzieje, gdzie People Can Fly weszło w Incuvo i te wyceny stały się atrakcyjniejsze. To jak myślisz, co może nas jeszcze czekać na naszym krajowym rynku?
To może być ciekawy rok, a nawet lata, bo tak jak wcześniej wspomniałem, my już wcześniej byliśmy postrzegani jako jeden z najlepszych rynków produkcyjnych na świecie, jeśli chodzi o produkcję gier. Wszyscy wiedzą na zewnątrz, że mamy największą giełdę, jeśli chodzi o takie spółki, to jest raz. Dwa, też ilość tytułów, które powstają u nas, które odnoszą sukces i się sprzedają dobrze, jest coraz większa. To jest drugi czynnik. I dzięki temu przyciągamy właśnie takie kontrakty i zainteresowanie. Ja myślę, że ten rok czy kolejne lata pokażą naprawdę fajne rzeczy w tym obszarze, i przejęcia większe i tak dalej, tą akwizycję w jeszcze większym stopniu. I to może być bardzo, bardzo potrzebne naszej branży tutaj, bo jednak dodatkowy kapitał nigdy nie zaszkodzi, a tylko może pozwolić rozwinąć się zespołom, które powiedzmy dobrze sobie radzą, dobrze sprzedają gry, aczkolwiek taki boost i strzał by jeszcze nas ustawił gdzie indziej na świecie, tak? Także tutaj może być ciekawy rok. Ja to widzę, że jeśli są takie ruchy już, takie globalne ruchy, wielkie ruchy, chociażby jak Activision Blizzard i jego zakup, no to tutaj też oczy będą skierowane na Polskę i na nasze zespoły, które już są ukształtowane. Jest dużo zespołów właśnie takich jak nasz, czy zespołów do na przykład 100 osób, które jeszcze są atrakcyjne finansowo na zakup, ale są już bardzo doświadczone. Także tutaj to jeszcze się dużo zadzieje moim zdaniem.
No czyli tak, obserwujemy rynek akwizycji, a jeszcze tak patrząc się, jakie jeszcze wydarzenia mogą być najważniejsze, czy jakiś premier gier powinniśmy się w tym roku spodziewać, no bo tak naprawdę już Dying Light 2 za nami, więc co jeszcze może nas czekać w naszej branży gier? Może jakieś zmiany trendów w produkcji gier? Jak myślisz?
Ja myślę, że właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli to, że zespoły i w ogóle gry chcą reprezentować teraz swoją jakość, chociażby nawet zakładając to, że z roku na rok ilość gier, które są wydawane na Steamie, rośnie. Jest ich coraz więcej, jest tych tytułów coraz więcej jako konkurencji, nazwijmy to, do premiery, czyli musisz konkurować z ilością na przykład 100 tytułów, które dziennie debiutują i musisz się jakoś wyróżnić, więc ja tutaj obstawiam, że po prostu u nas to będzie właśnie stawienie na jakość, co już widać, bo po prostu zespoły robią coraz fajniejsze gry, coraz lepsze jakościowo i też bogatsze, bo tak jak u nas bardzo dużo dało to, że mieliśmy produkt, który wygląda na skończony. Jak wyszedł Early Access, to ludzie się zastanawiają, kurde, w Early Accessie jesteście, a ten produkt wygląda jakby był już wersją 1.0. O co tutaj chodzi? Ja myślę, że takie rzeczy będą się u nas działy i takie rzeczy będą mieli nastawienie polskie zespoły. A co dalej z rynkiem? Zobaczymy. Myślę, że małe zespoły, tak jak wcześniej nazywaliśmy, będą miały problem teraz z pozyskaniem inwestorów i będą musiały naprawdę coś pokazać, czyli będą musiały zmienić to zaplecze finansowe jakiekolwiek, czy to przez odkładanie z innej pracy, co też jest osiągalne moim zdaniem, ponieważ branża dobrze płaci specjalistom. I to jest do osiągnięcia. Nawet i mogą zespoły próbować po godzinach robić, że mogą mieć takie plany, że słuchajcie, chłopaki, spróbujmy zrobić coś i żebyśmy mogli się pokazać, tak? Więc ja myślę, że to tak będzie to wyglądało. A co będzie dalej dla tego sektora? Jak dla mnie coraz więcej jakościowych produktów, a te niszowe, to raczej będzie w odstawkę szło.
To powiedz mi jeszcze, w czym my Polacy w gamingu jesteśmy mocni, w czym jest, jaki w nas drzemie potencjał, a czego powinniśmy unikać?
Na pewno powinniśmy unikać przepracowania, bo sam doświadczyłem kiedyś wypalenia zawodowego tak zwanego. Dlatego musiałem odpocząć, że po prostu było może nie tyle ciśnienie, bo firma jako taka i wszyscy pracodawcy moi poprzedni, to było wszystko fair, wszystko super, tylko ja miałem takie ambicje duże, żeby pracować. I to, jeśli się nie ustabilizuje tego w branży, a jednak się, no na szczęście to zmienia, bo dostajemy sygnały, że na ten kracz jest B i tego nie powinny studia robić, starają się tego nie robić. To było jedno z takich ważniejszych rzeczy, które powinny się zmienić. Na szczęście to się robi, czyli to powinniśmy unikać. Ale z drugiej strony, no to u nas, dlaczego jesteśmy tacy super? No bo właśnie mam pasjonatów, to jest przede wszystkim. To ja widzę w każdej jednej osobie, z którą rozmawiam, czy to w innych zespołach, czy nawet u mnie, jak pozyskujemy kogoś nowego i tak dalej, to w większości są pasjonaci, którzy wiedzą, że mogą fajnie zarobić, bo ta branża pozwala fajnie zarobić i przy okazji robić coś naprawdę, co ich pasjonuje.
Dobrze, to już teraz dobijając, że tak powiem, do końca, wracam jeszcze do Was, czyli do Render Cube'a. To czego w tym roku powinniśmy oczekiwać od Render Cube'a? Co ważnego może się u Was wydarzyć? Zapowiedz coś ciekawego.
Na pewno wersja konsolowa. W tym roku chcemy ją wypuścić. To będzie coś wyjątkowego, bo wcześniej nie robiliśmy wewnętrznie konsol. Zawsze supportowaliśmy zespoły na zewnątrz, które u siebie wewnętrznie czy zewnętrznie też robiły te konsole i znaliśmy na przykład takie aspekty typowo stricte technologiczne, czyli na przykład czego mam unikać, albo jak na przykład przygotowywać asety, czy kawałki kodu, czy czegokolwiek, właśnie żeby na tych konsolach to mogło ruszyć. Więc dla mnie to jest fajne wyzwanie kolejne, czyli rozbudowa właśnie tego działu takiego typowo portingowego u nas w zespole, czyli to będzie naprawdę coś ważnego dla studia. Dodatkowo też rozbudowujemy powierzchnię w tym momencie około 160 metrów i rozbudowujemy to na prawie 400, z tego względu, że chcemy mieć własne studio dźwięku, które będzie miało tam naprawdę high-endowe rzeczy w sobie. Będziemy mogli też komponować muzykę, co jest na przykład dla mnie takim hobby dodatkowym, że jestem fanem muzyki filmowej, fanem muzyki właśnie z gier i sam proces kreatywny, który by mógł u nas być, to jest coś niesamowicie ciekawego dla mnie. Dlatego jestem pełen nadziei, że to będzie naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. Dodatkowo będziemy mieli studio powierzchni, może nie studio, powierzchni do nagrywania mock-upu. Mamy już system mock-upu u nas, co było jednym z najlepszych zakupów, które zrobiłem przez ostatnie 10 lat. muszę stwierdzić, bo to, co można z tym systemem robić i ile nam to dało w kwestii jakości, technologii, przyspieszenia pracy i tak dalej, to nawet te pieniądze, które na to wydaliśmy, to w ogóle nie oddają tego, co nam to zaoferowało w zamian. I powiększamy właśnie to studio też głównie po to, żeby mieć takie, chyba mniej więcej tam będzie 80 metrów, coś w tym stylu, takiej przestrzeni do pobiegania nawet w tym kostiumie, czy tam walki, czy czegokolwiek. Co byśmy nie wymyślili w przyszłych projektach, to będziemy mieli na to miejsce, żeby to zrobić. No i oczywiście dodatkowe pomieszczenia dla rozbudowy zespołu, którą chcielibyśmy w przyszłości przeprowadzić. Także to mnie też ciekawi, jak to będzie wyglądało. Chcemy to zakończyć w tym roku, tą ekspansję, przygotować to wszystko i też zaskoczyć paroma fajnymi rzeczami, które mamy z nadzoru, jeśli chodzi o samo przedstawienie spółki, czy nawet takie rozmawianie ze społecznością, tak? Z naszej strony już typowo, żeby społeczność była bliżej nas, bliżej deweloperów, że poznała nas i poznała, jak to się tak naprawdę robi, co tutaj się wydarza w naszej spółce. To jest takie właśnie najciekawsze rzeczy, które czekają nas w tym roku.
No to ja ci powiem tak, ja czekam na wersję konsolową, bo ja mam PS5 w domu, więc na to będę czekać. Oczywiście czekam też na koniec pierwszego kwartału i nie tylko na pewno ja, jaka będzie decyzja w sprawie trybu kooperacyjnego. No i słuchaj, pozostaje mi życzyć samych sukcesów, dalszego rozwoju Medieval Dynasty i na pewno jeszcze do szybkiego usłyszenia.
Oby, oby. Ja zapraszam i ja bardzo chętnie zawsze porozmawiam i myślę, że też spodobają się takie formaty rozmów, czy to inwestorom, czy nawet fanom po prostu produkcji gier, czy samych gier jako takich, tak? Myślę, że też możemy o wielu rzeczach opowiedzieć, o wielu ciekawych rzeczach opowiedzieć, nawet inside'owych, jak się to robi przy okazji tego, co znaczy ten biznes. Także zapraszam, ja bardzo chętnie porozmawiam w przyszłości i miejmy nadzieję, że się spotkamy właśnie po tym, jak już będziemy mieli jakieś informacje odnośnie czy to koopa, czy dalszych planów, czy na przykład kolejnego projektu, no to wtedy zapraszam do rozmów.
Super, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.